Dziewczyny Piękna, czyli audycja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej.
Wracamy z audycją Uczymy Piękna, czyli audycja, w trakcie której rozmawiamy na temat Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Z nami cały czas Gabriela Czurlok, nauczyciel właśnie, i rozmawiamy właśnie na temat zawodu organisty, bo tak możemy powiedzieć, to jest zawód.
Tak, tak, to jest zawód, czyli kończąc naszą szkołę jesteśmy zawodowymi organistami i otrzymujemy kategorię organisty zawodowego.
Jaka jest zatem rola organisty w parafii?
To przede wszystkim przygotowanie liturgii pod względem muzycznym. I tutaj idealnie byłoby, gdyby organista nie tylko akompaniował podczas liturgii świętej. Ten organista powinien oczywiście też praktykować, czyli ćwiczyć, przygotowywać repertuar z literatury organowej na przykład. Powinien przygotowywać na przykład kantorów czy psalterzystów, którzy wykonują śpiewy podczas liturgii świętej. No fenomenalnie byłoby, gdyby też prowadził jakiś zespół, na przykład w schole liturgiczną.
Czy to od organisty zależy właśnie, czy chętnie parafianie włączają się w śpiew?
Tak, myślę, że tak.
Jak zatem to zrobić, żeby parafianie śpiewali?
No trzeba przyjść do naszej szkoły i podjąć naukę. I myślę, że wtedy otrzyma się takie narzędzia i taką wiedzę i takie umiejętności, które no, na pewno pomogą w tym. Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałam, to też jest współpraca z księdzem. I to jest bardzo ważne. No, i to wygląda różnie w różnych parafiach, no bo czasami księża też mają troszeczkę inne oczekiwania, trochę inną estetykę, trochę inne gusta. No i teraz, jeżeli organista ma też inne i gdzieś tam nie ma tego kompromisu, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo trudne. Albo jeżeli organista nie ma dobrego instrumentu, na którym no, może grać dobrze, który nie wiem, nie działa, no to też no, nie jest wiele w stanie zrobić. Więc taka idealna sytuacja to jest dobry instrument, a ich w naszej diecezji jest bardzo dużo instrumentów po remoncie. Ksiądz, który jest chętny do współpracy, no i organista, który też jest chętny do kompromisów. No to chyba tak jak w każdej pracy, w każdej dziedzinie, to wtedy jakby wszystko działa.
A chętnych do kształcenia chyba nie brakuje.
Nie, nie brakuje. Z każdego roku przychodzi spora grupa osób. Oczywiście to się później weryfikuje, część z nich odchodzi, bo podejrzewam, mają też troszeczkę inne wyobrażenia o kształceniu muzyka kościelnego. Niektórzy, słysząc, że na pierwszym roku grają na fortepianie, a nie na organach, już od razu mają takie jakby no, złe wrażenia, no ale ja chcę grać na organach. No tak jak powiedziałam, bez fortepianu się nie da, no to jest podstawa. Także to też niektórych odstrasza, swoje trochę inne wyobrażenia. Natomiast bardzo dużo osób zostaje, wiele osób kończy szkołę, myślę, zadowolonych i robiących dobrą robotę później w swoich parafiach.
Co trzeba mieć, jakie trzeba mieć umiejętności właśnie, żeby rozpocząć naukę w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej, żeby uczyć się właśnie tej gry na organach? Ta podstawowa wiedza właśnie, jakiś poziom powiedzmy ze szkoły muzycznej?
Tak jak powiedziałam wcześniej, idealnie byłoby, gdyby to były osoby przynajmniej po pierwszym stopniu szkoły muzycznej, ale oczywiście to nie jest żaden wyznacznik, bardzo dużo osób przychodzi po różnych ogniskach, czy nauce w domach kultury. Też bardzo dużo osób przychodzi i uczy się po raz pierwszy w naszej szkole, czyli bez jakichkolwiek umiejętności. Mamy też taki tok zerowy, tok przygotowawczy, więc jeżeli ktoś nigdy, nigdzie się nie uczył, a myśli, żeby taką naukę rozpocząć, to w każdym momencie roku szkolnego może zapisać się na tok przygotowawczy.
Na pierwszym roku tylko gra na fortepianie, kiedy w końcu gra na organach?
Na drugim roku zasadniczo są wyjątki, które już tak grają dobrze na fortepianie podczas egzaminu wstępnego, że od razu proponujemy organy, ale to są wyjątkowe sytuacje. Czyli generalnie pierwszy rok fortepian i od drugiego roku organy.
Na jakich organach właśnie studenci uczą się?
Zasadniczo uczymy w budynku naszej szkoły, a tam mamy paletę różnych instrumentów. Instrumentów piszczałkowych, też kilka instrumentów elektronicznych, na których uczniowie mogą ćwiczyć, ale też możemy prowadzić zajęcia. Poza szkołą też odbywamy próby przed koncertami, też czasami wychodzimy z uczniami do kościoła na liturgię, czy na piątym roku. Ja akurat jestem opiekunem praktyk i odwiedzam każdego ucznia w swojej parafii i wtedy uczeń gra podczas liturgii świętej już w swojej parafii, albo jeżeli ma życzenie, no to gramy gdzieś tam w kościele w oporu, więc tych możliwości jest bardzo dużo.
Przeszłyśmy do tematu praktyk, no właśnie, ile godzin, jak to wygląda w praktyce?
Praktyki muzyczno-liturgicznej, a więc jeżeli chodzi o same zajęcia, to jest to godzina w tygodniu, która dzielona jest na pół, czyli połowę tej godziny przeznaczam na literaturę organową, połowę godziny na praktykę muzyczno-liturgiczną. I później na piątym roku dodatkowym takim ich obowiązkiem uczniów jest wybranie się pod moją opieką do kościoła, wybranego przez nich albo przeze mnie, to uzgadniamy wspólnie, już nagranie podczas mszy świętej.
Kończy się piąty rok, no właśnie, i co dalej?
Bardzo wielu uczniów gra w parafiach, bardzo wiele uczniów podejmuje dalszą naukę, nie mówiąc już oczywiście o studiach wyższych, ale tak też jest, że studiują w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w Katowicach, czy nawet za granicą, czy w Krakowie. To oczywiście bardzo dużo osób decyduje się na muzykologię na naszym uniwersytecie, albo na kierunki inne, które oferuje nasza szkoła, a tych kierunków jest bardzo wiele, czy dyrygentura, czy kierunek podyplomowy. Więc tych możliwości jest bardzo wiele i tak naprawdę oni z tego korzystają.
No właśnie, a co z osobami, które już kiedyś ukończyły właśnie i chciałyby przypomnieć sobie, udoskonalić swój warsztat na przykład, czy są takie możliwości?
Jak najbardziej. Właśnie z myślą o tych osobach otworzyliśmy kierunek podyplomowy tak zwany. To jest kierunek, który trwa 2 lata, który z tego co pamiętam obejmuje 2 godziny gry na instrumencie. I to jest przede wszystkim dla tych osób, które chciałyby gdzieś tam jeszcze dodatkowo przypomnieć sobie, nie wiem, doskonalić warsztat z literatury organowej, czy może więcej czasu poświęcić na improwizację i akompaniament muzyczno-liturgiczny. Więc to jest, myślę, taka bardzo fajna okazja dla tych osób. Ale też jest muzykologia, więc tutaj zapraszam wszystkich chętnych, którzy gdzieś tam wcześniej skończyli naszą szkołę i myślą albo tęsknią za muzyką, że Uniwersytet Opolski też oferuje takim właśnie osobom kierunek.
A do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej można wrócić także w trakcie Międzynarodowego Konkursu Młodych Organistów imienia Śląskich Muzyków Kościelnych. Za nami już kilka edycji.
Tak, teraz będzie kolejna edycja tego konkursu i to jest 28 maj, jeżeli dobrze pamiętam, a jeżeli niedobrze pamiętam, to wszystkie informacje są i na naszej stronie internetowej, i na Facebooku, więc zainteresowanych oczywiście zachęcam do zaglądnięcia tam. Taka, myślę, fajna rzecz, którą kontynuujemy od kilku lat i która przyciąga osoby spoza naszego środowiska, co jest, myślę, bardzo fajne. Młode osoby, bo to są osoby, które uczą się w podobnych szkołach czy szkołach o profilu kościelnym, czyli takich szkołach jak nasza, więc ta konfrontacja z uczniami z całej Polski tak naprawdę, obcowanie z jurorami zagranicy, no myślę, że jest bardzo fajne. Takim pozytywnym, dodatkowym atutem naszego konkursu jest też to, że tak naprawdę co roku jesteśmy czy uczniowie grają na innym instrumencie. Czyli to nie jest konkurs, który organizowany jest co roku w jednym miejscu, tylko no, to też jest oczywiście trudnością dla uczestników konkursu, że co roku no, jednak jest inny instrument i z tym instrumentem też trzeba umieć sobie poradzić.
Kolejna edycja w 2019 roku, a więcej informacji, jak już sobie powiedziałyśmy, na stronie internetowej też Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej na pewno tam będzie można znaleźć. Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak po prostu zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby być może rozpocząć w kolejnym roku akademickim kształcenie, naukę gry na organach, a właściwie nawet w tym momencie można zapisać się na ten rok zerowy, powiedzmy.
Tak, na rok przygotowawczy, na rok zerowy można zapisać się w każdym momencie roku szkolnego, także zapraszam. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę pisać czy dzwonić. Myślę, że wszelkie wątpliwości wtedy też zostaną rozwiane. Albo odwiedzić naszą szkołę, ponieważ mamy przepiękny budynek na ulicy Grunwaldzkiej 7, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby na przykład zobaczyć naszą szkołę, to oczywiście też zapraszam.
A panią spotkają przyszli studenci na jakich kierunkach?
Zasadniczo prowadzę zajęcia z gry na organach, akompaniamentu muzyczno-liturgicznego i z literatury organowej, ale też prowadzę zajęcia teoretyczne z zakresu kształcenia słuchu, emisji głosu i śpiewu liturgicznego.
Czyli będzie okazja na pewno do spotkania się.
Oj, na pewno, cieszę się.
A wracając do początku naszej rozmowy, bo zaczęła pani właśnie naukę w instytucie, czy była w ogóle kiedyś taka myśl, że zostanie pani organistką, gdzieś pani gra?
Jak zaczęłam naukę, to nie było takiej myśli. Teraz nie mam takiego stałego swojego miejsca ani parafii, dlatego że tych obowiązków związanych ze szkołą i uczeniem jest za dużo, żeby podjąć się jeszcze tak ważnego, no bo to jest bardzo ważny obowiązek i poświęcenie zarazem. Natomiast jestem taką osobą na zastępstwo, ja to tak nazywam i rzeczywiście bardzo często gdzieś tam grywam, jeżeli organista, ja tam wielu znajomych organistów do mnie wydzwania i prosi o zastępstwo, więc myślę, że to też, tacy organiści też są potrzebni.
Na pewno będzie okazja, żeby też posłuchać panią w praktyce właśnie w kościele, w trakcie liturgii. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była w tym miesiącu Gabriela Czurlok, wykładowca muzykologii na Uniwersytecie Opolskim i nauczyciel w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej. Kolejna audycja Uczymy Piękna oczywiście za tydzień, w pierwszą sobotę już stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo za rozmowę, no i do usłyszenia i do zobaczenia.
A na zakończenie usłyszymy utwór Rudolfa Halaczyńskiego pod tytułem Nun lobet Gott im höchsten Thron, który jest jedną z medytacji, z sześciu medytacji na organy. Dokonałam tego nagrania na moim ulubionym instrumencie w Prudniku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. I tylko muszę uprzedzić, że jest to repertuar z muzyki tak zwanej współczesnej, czy muzyki XX wieku. No, czyli tutaj dotykamy trochę takiej muzyki abstrakcyjnej. Niech będzie to utwór dla miłośników muzyki, współczesnej muzyki organowej.